Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, tydzień temu przeżywaliśmy wszyscy wybory do izb rolniczych. Są różne odczucia rolników. Wiadomą rzeczą jest, że izby rolnicze to nie urzędy gmin, to nie wybory do rad terytorialnych, gdzie pieniędzy jest dużo i gdzie można zrobić w każdej wsi, w każdym sołectwie punkt wyborczy. Tu raczej tylko w gminach były. W związku z tym i też i zainteresowanie, i frekwencja niska, w granicach 5,5%. Mówi się, że w skali kraju, a to też dlatego, że po prostu zwiększono o 80% ilość ludzi, którzy mają prawo wyborcze. Każdy działkowiec prawie, że mógł wybierać swoich delegatów, a wiadomo rzeczą jest, że nie jestem za bardzo zainteresowany. Gdybyśmy porównywali do wyniki wyborów, do poprzednich wyborów, to gdzieś w granicach 12-13%, to też nie jest za wysoka ilość. No ale co zrobić? Taka ta jest ta rzeczywistość. Tak jest trudno namówić ludzi do tego, aby się zaangażowali troszeczkę, chociaż raz na 4 lata, aby ludzi, którzy będą decydowali o naszych losach, o przyszłości polskiej wsi, wybrać no tych właściwych. Mam nadzieję, że ci, którzy zostali wybrani, będą godnie reprezentowali polską wieś, polskie rolnictwo. A potrzeba nam takich ludzi. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu bardzo dużo mówiło się o różnych sprawach. Ceny, wiadomo, rzeczą jest, że chodzi o żywiec w dalszym ciągu. No, niektórzy twierdzą, że wzrosło kilka procent, że ten skup prowadzony na zaopatrzenie rezerw materiałowych troszeczkę poprawi sytuację, chociaż nie wszędzie chyba. Jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo niska cena tuczu trzody chlewnej. Natomiast jeżeli chodzi o zboża, to w dalszym ciągu ceny pszenicy rosną, ceny żyta rosną, natomiast troszeczkę jęczmień paszowy został obniżony. A mleko z tych informacji, które posiadamy z Agencji Rynku Rolnego, no najbardziej płacą na Podlasiu około złoty 15, natomiast gdzie indziej od 80 do złotówki, z tym, że na Podkarpaciu nawet od 60 do 70 groszy za litr. Nie możemy się wtedy dziwić, że sytuacja jest dosyć trudna i tragiczna. A spraw tych, które zawsze tutaj poruszamy, to sprawy związane z rolnictwem ekologicznym i sprawy związane również z GMO. Sprawa GMO jest sprawą ważną. 15 lutego Senat Rzeczypospolitej, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, senator Jerzy Chruścikowski oraz minister środowiska profesor Jan Szyszko mają zaszczyt zaprosić na konferencję GMO szansą rozwoju polskiego rolnictwa, znak zapytania, fakty i mity. Z wykładowców, których tutaj przedstawiono, no widzę, że jest bardzo dużo zwolenników GMO w Polsce, także zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tej konferencji. Należy po prostu do Senatu zgłosić swój swój udział i wówczas będziecie Państwo mogli również wziąć udział, tym bardziej, że jest podsumowanie i dyskusja, a więc jest szansa również zapoznania się z tymi materiałami. A w poniedziałek organizacja Greenpeace była uprzejma złożyć petycję do Unii Europejskiej i poprosiłem pana Macieja o przewodniczącego Greenpeace na Polskę, aby udzielił nam informacji na ten temat. Bardzo proszę o przygotowany materiał.
Petycja, która zawiera żądanie znakowania żywności wytworzonej przy użyciu GMO, czyli na przykład mięsa, mleka, jajek, które zostały wytworzone przy użyciu paszy zawierającej genetycznie modyfikowane organizmy. Ta petycja podpisana przez milion ludzi w całej Europie została już przedłożona na ręce dwóch komisarzy i Polska była jednym z tych krajów, które również włączyły się w zbieranie podpisów. I mamy nadzieję, że to wręczenie tej petycji zainicjuje proces, który doprowadzi do stworzenia regulacji, dzięki której każdy z nas, każdy z konsumentów, każdy z obywateli będzie mógł, kupując produkt w sklepie, zobaczyć, dowiedzieć się, jak ten produkt był wytworzony. Czy został wytworzony przy użyciu paszy zawierającej zmodyfikowane geny, czy też został wytworzony przy użyciu czystej paszy.
Panie Macieju, w naszym kraju nasz rząd jest przeciwko stosowaniu upraw genetycznie modyfikowanych, chociaż w tej sprawie nie do końca wszystko jest jasne. Co można by powiedzieć na ten temat?
Rzeczywiście jest tak, że polski rząd i potem również polski parlament, konkretnie Sejm i Senat, te ciała w Polsce podjęły decyzje ograniczające przede wszystkim uprawę genetycznie modyfikowanych organizmów na terenie Polski. Ale, i tu zaczyna się właśnie cała historia, przygotowywana jest nowa ustawa o GMO i w tej ustawie, jeśli przeszłaby ona w takim kształcie, jakim jest teraz, znajdują się pewne furtki potencjalne dla przemysłu biotechnologicznego związane z możliwością uwolnienia GMO do środowiska, głównie przez tak zwane pola testowe. Więc można powiedzieć, że deklaracja woli ze strony najwyższych władz w Polsce została podjęta i teraz jest problem tylko z tym, aby ta deklaracja woli odnalazła swój koniec w bezpośrednich przepisach i żeby doprowadzono do tego, aby przemysł biotechnologiczny nie zbudował do tej nowej ustawy jakichkolwiek furtek umożliwiających zanieczyszczenie GMO w Polsce.
Proszę pana, do wszystkich pasz stosuje się dzisiaj pokarm białkowy. To białko w głównej mierze jest w kukurydzy i w soi. To wszystko jest genetycznie modyfikowane. W jaki sposób można tutaj zapobiegać i doprowadzić do tego, by zrezygnować z importu kukurydzy i soi genetycznie modyfikowanej?
Po pierwsze, raczej nie ma problemu z dostarczeniem, z podażą kukurydzy czystej. I jeśli nasze działanie Greenpeace'u w Rumunii zostaną zakończone sukcesem, to być może również w tym kraju, który jest największym producentem kukurydzy w Europie, uda się wprowadzić zakaz uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej. Więc tutaj nie widzę większego problemu. Natomiast głównym źródłem białka w dzisiejszych paszach jest soja i to soja, która jest importowana z takich miejsc jak Stany Zjednoczone czy Argentyna. Dwa główne kraje produkujące właśnie soję genetycznie modyfikowaną na rynek światowy. Istnieją kombinacje roślin, które mogą dostarczyć białko dla zwierząt, które potem są konsumowane przez nas na naszych stołach. Więc jest to możliwe. Oczywiście głównym takim elementem naciskającym na tą wysokobiałkową paszę, z której główną zawartość stanowi soja, są wielkie koncerny mięsne, wielkie firmy, które znane są z tego, że mają właśnie na przykład 20 tysięcy świń w jednym miejscu i one nastawione są na bardzo szybki tucz, bardzo szybką produkcję, która jest niezdrowa również dla ludzi.
Co można tutaj zrobić, żeby uchronić się przed tą inwazją tego tuczu?
Przede wszystkim z mojego punktu widzenia należy dążyć do tego, aby uniemożliwić takiej firmie jak Smithfield Foods, czy polskim jej jakby polską nazwą tej firmy jest Animex, aby nie uniemożliwić produkowanie bardzo często sprzecznie ze standardami, bądź wręcz sprzecznie z prawem. Czyli na przykład tutaj można mówić o takich sytuacjach, gdzie produkowane jest właśnie mięso w warunkach takich, gdzie jest to związane z toksycznymi substancjami, które szkodzą lokalnym społecznościom. My powinniśmy starać się wpływać na przede wszystkim na naszych lokalnych przedstawicieli, na naszych posłów, senatorów, żeby doprowadzili do ograniczenia tego typu metod produkcji w Polsce. I tu jest bardzo ciekawa informacja. Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy, którego celem jest karanie przestępców ekologicznych. Mianowicie byłyby kary grzywny bądź więzienia dla tych ludzi, którzy w wyniku swoich decyzji narażają na szwank zdrowie ludzkie bądź zdrowie naszych ekosystemów, planety, od której jesteśmy zależni. Więc mam nadzieję, że również polscy parlamentarzyści, również polskie władze będą popierać tego typu ustawę. To jest jedno z takich potencjalnych narzędzi, które może dać możliwość ścigania tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za te szkody ekologiczne, które są czynione również w Polsce.
Panie Macieju, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze nie raz mieć ze sobą kontakt, jak również zaprosić pana do nas tutaj do studia. Szczęść Boże panu. Bardzo. Proszę Państwa, to była rozmowa z panem Maciejem Muckatem, dyrektorem generalnym organizacji Greenpeace na Polskę. Myślę, że sprawy tam poruszone są ważne, tym bardziej, że sprawa tej ustawy, o której mówił pan Maciej, ma wiele luk. Czekamy więc na jednak dobrą wolę Parlamentu Polskiego, który usunie te luki i pozwoli jednak żyć nam bezpiecznie, czuć się bezpiecznie przede wszystkim. Natomiast cieszy fakt, że udało się znaleźć bat na trucicieli. Mam nadzieję, że Schmidt-Fild i inne organizacje tuczy przemysłowego w Polsce poczują się troszeczkę zagrożone i może będą musiały uciekać, może dalej na wschód, może gdzie indziej. W każdym razie dadzą nam możliwość normalności naszej hodowli. A o tą normalność w tej naszej hodowli, proszę Państwa, bardzo chodzi, bo jednak to nasze rolnictwo coraz bardziej jest niepokojone przez różnego rodzaju działania i zależy nam na tym, abyśmy mogli mieć tą normalność. Dlatego dzisiaj zaprosiłem, proszę Państwa, rolników ekologicznych. Mamy dwie kobiety. Panią Danutę Pilarską, szczęść Boże, Pani Danuto.
Szczęść Boże.
Oraz Panią Brygidę Godek, szczęść Boże, Pani Brygido.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, chcemy mówić o rolnictwie ekologicznym, chcemy mówić o organizowaniu się gospodarstw ekologicznych, o organizowaniu się rolników ekologicznych. Coraz więcej tych gospodarstw jest w naszej rzeczywistości, szczególnie na południu Polski. Coraz więcej tych gospodarstw ma swoje, powiedziałbym, problemy. I tak jak już kiedyś mówiłem, nie ma przedstawicieli tych gospodarstw we władzach. Nie wystawili swojego kandydata do parlamentu, więc nie wybrano. Być może, że może by też nie było takiej woli politycznej, żeby wybrać przedstawiciela rolnictwa ekologicznego. Jak również nie mają takiej organizacji, która ma szansę mówienia jednym głosem. I dlatego stworzenie związku zawodowego rolników ekologicznych zawsze uważałem za coś bardzo ważnego. I cieszę się, że temat ten został podjęty. Słyszałem, że już powstał jeden związek zawodowy. Nie wiem, na ile ideowo on jest związany z rolnictwem ekologicznym, ale ważne, że jest. Natomiast pani Danuta Pilarska jest tą osobą, która uważa, że należy powołać związek zawodowy rodzin rolników ekologicznych. Pani Danuto, może kilka słów na ten temat?
To właśnie nie ode mnie tylko zależy, ale jestem w tej grupie inicjatywnej jakby liderem, która po takich przejściach jak wyborach do gmin na burmistrza postanowiłam, że zadecyduję i pomogę w założeniu jeszcze jednego związku zawodowego rolników ekologicznych. Będzie to pod nazwą Zawodowy Rodzinny Gospodarstw Ekologicznych. Przygotowujemy się już cały rok do tego związku, który ma powstać. Spotkanie odbędzie się 24 marca. Jest to sobota o godzinie 10 w Gnieźnie. Podam dokładny adres. Jest to Uniwersytet Ludowy Dalki, ulica Księdza Ludwiczaka 20. I wszystkich tych rolników, którzy czują się, że chcieliby do tego związku należeć, to mam tu taką okazję zaprosić już teraz, bo te związki, które są i te, które powstaną, to czym więcej nas będzie, to podejrzewam, że więcej dla tych rolników ekologicznych zrobimy.
Pani Danuto, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych czy Rodzin Gospodarstw Ekologicznych jest bardzo ważny z tego punktu widzenia, że ma osobowość prawną i że władza, proponując ustawę, ma obowiązek konsultacji. Na dzień dzisiejszy jest was bardzo wiele, jest bardzo dużo różnorodnych stowarzyszeń. Te stowarzyszenia mają swoje własne interesy i w zasadzie nie mają władzy, nie mają obowiązku jak gdyby konsultować swojego działania z nimi. Zresztą taka sprawa była, żeby ewentualnie skonsumować ten fundusz promocji z powołaną jakąś radę rolników ekologicznych, no ale wiadomą rzeczą jest, że i tak nie wyście tam mieli coś do powiedzenia.
No bo to właśnie o to chodzi, że te stowarzyszenia Ekoland, które jest, to mamy przedstawiciela.
Nie tylko Ekoland, prawda? Jest wiele stowarzyszeń ekologicznych.
Tak, mamy przedstawiciela w Radzie Programowej, ale to jest tak, jak tu redaktor mówi, jest wszystko za mało i dlatego podpowiedziano nam, że takie właśnie związki zawodowe to będą uczestniczyć we wszystkich sprawach dotyczących zmiany programu i wszystkich spraw, które możemy wyegzekwować, będąc bliżej przy ministerstwie i wtedy, kiedy będziemy mogli ustalać i dopłaty i wszystkie problemy, z którymi rolnicy się borykają do tej pory.
Tych problemów, z którymi rolnicy ekologiczni się borykają, jest bardzo dużo, a przede wszystkim jest sprawa jednak uczestnictwa w podziale jednak środków, które idą na rolnictwo ekologiczne, idą na różnego rodzaju formy wspierania rozwoju gospodarstw, bo PROW również będzie dotyczył gospodarstw ekologicznych, a więc wydaje mi się, że sytuacja tutaj na tym rynku, rynku powiedziałbym Unii Europejskiej, który w jakiś sposób będzie wspierał finansowo rozwój gospodarstw również ekologicznych, jest bardzo ważna.
Tak, i dlatego dobrze, że te dwa związki, które będą czuwać nad tym, że w tym programie PROW 2007-2013 będziemy robić wszystko, żebyśmy jak najwięcej mogli tych środków do rolnictwa nie tylko ekologicznego skorzystać, bo gdyby tych związków nie było, to praktycznie tak jak tu redaktor mówił, że niewiele byśmy mieli wpływu na to, co z tym się stanie.
Proszę Państwa, mówiąc o gospodarstwach ekologicznych, ciągle powracamy do tego, jakie to gospodarstwa. Ciągle zastanawiamy się, w jaki sposób ludzie tam żyjący mogą gospodarzyć. Pani Brygida Godek. Pani Brygido, słyszałem, że pani gospodarstwo to jest takie gospodarstwo, powiedziałbym jeszcze, z jakąś taką duszą, której nie liczy się tylko sam produkt, ale przede wszystkim liczy się współuczestniczenie w tworzeniu dobra, które powiedzmy sobie stwórca nam dał.
Właśnie tak. Prowadzę gospodarstwo rolne z mężem, synem i córką. Jest to gospodarstwo 64 hektarowe. Prowadzimy je ekologicznie od 4 lat. Mamy produkcję mieszaną, czyli roślinna i zwierzęca.
No tak, słyszałem, że macie i krowy, i tucz, trzody chlewne, i macie również kury, i macie, nie wiem co jeszcze tam, macie konia, macie nie?
Nie, na razie jeszcze nie mamy, ale zamierzamy się.
Proszę bardzo. I jaka to jest to wasze gospodarstwo, co na nim uprawiacie?
Uprawiamy głównie też zboża, mieszanki zbożowe, warzywa, są to marchew, buraczki, cebula, pietruszka, do tego jeszcze mamy i truskawki, oczywiście jeszcze są różne zboża motylkowe i dochodzi do tego jeszcze te zwierzęta, które którymi się zajmujemy, są to zwierzęta hodowlane, są to krowy Czerwona Polska i mięsne i mleczne, no rasy różnej.
Proszę Panią, no jeżeli chodzi o mleko, no to z tego co wiem, to żeby móc sprzedawać mleko, trzeba mieć certyfikaty, trzeba mieć tam błogosławieństwo lekarza weterynarii, trzeba mieć różnego rodzaju no urządzenia, które sprostają wymaganiom Unii Europejskiej. Jak to wygląda u Pani? Bo słyszałem, że Pani raczej nie sprzedaje do mleczarni mleka.
Nie. Mamy limit mleczny bezpośredni. Sprzedajemy mleko głównie z gospodarstwa, ale przede wszystkim też sprzedajemy, mąż po prostu zabiera i wywozi to mleko do klientów.
Czyli macie zorganizowany odbiór mleka, tak, poprzez tak zwany własny rynek.
Tak.
Tak to można określić. Jak wygląda opłacalność na tym gospodarstwie? No bo mówi się, że gospodarstwa ekologiczne to gospodarstwa, no, które no, nie przynoszą specjalnych dochodów.
Myślę, że jeśli ktoś postawi na gospodarstwo ekologiczne i naprawdę pracuje na nim tak z sercem, to nieważne jest, ile zarobi i ile przyniesie ten dochód, tylko ważne, żeby był klient zadowolony i sam rolnik, który to produkuje, jest zadowolony z tego, co on robi.
Proszę Panią, mamy więc bardzo taką ciekawą sytuację, dlatego że mówi Pani, że nieważny jest dochód, no ale trzeba kupić nasiona, trzeba kupić jakieś środki ochrony roślin, trzeba kupić jakieś inne rzeczy. One kosztują, więc jak na to zarabiać?
Po prostu żadnych środków chemicznych nie kupujemy. To jest już oszczędność. Żadnych nawozów, żadnych środków chemicznych myjących do produkcji tam mycia tych zbiorników. Wszystko to po prostu nas nie interesuje. A nasiona i różne pasze ekologiczne zakupujemy z tych pieniążków, które na bieżąco po prostu przychodzą do gospodarstwa.
Mówi się, proszę Panią, że w tej chwili dopłaty do gospodarstw ekologicznych no, są dosyć pokaźne. Tak się mówi. Jak Pani to odbiera i jakie one mają znaczenie w Pani gospodarstwie?
W moim gospodarstwie one po prostu są, ale są na tyle, je wykorzystujemy, że nasze gospodarstwo się rozwija. Te pieniążki po prostu inwestujemy, zakupujemy maszyny, które nam są potrzebne do produkcji, żeby nam zmniejszyć ilość tej pracy, którą mamy, bo pracuje się tak właściwie na okrągło, można powiedzieć.
Ja słyszałem, że Pani sprzedając swoje produkty do ludzi, sprzedaje również je przetworzone, a więc to nie jest tylko samo mleko, tak, to nie jest tylko sam buraczek czy cebula, to są również sposoby przetwarzania. Co przetwarzacie i w jaki sposób przetwarzacie?
Przetwarzamy po prostu mleko, jak jest nadwyżka tego mleka, to robimy serki, twarogi. Do tego jeszcze robi się masło i jeszcze przetwarzamy wieprzowinę.
To znaczy tak, mam nadzieję, słyszałem o tym, że smalec jest bardzo dobry u Was.
Tak.
Natomiast są pewnego rodzaju wymogi, które są stawiane. Pani Danuto, jak te wymogi jesteście w stanie pokonać?
My akurat mamy tu więcej trzody chlewnej jak bydła tutaj u koleżanki Brygidy i jeżeli chodzi o wymogi, to na razie problemów żadnych nie mamy, bo nie przetwarzamy tak jak tu koleżanka przetwarza i sprzedaje, tylko
no, koleżanka sprzedaje głównie mleko.
Sprzedajemy hurtowo.
No i... tak, mamy tutaj niedaleko zakład, który przetwarza tuczniki ekologiczne.
Od nas to jest 15 kilometrów, więc nie mamy problemu ze sprzedażą.
Natomiast jakie są problemy związane na przykład z nasiennictwem, z innymi, ze stosowaniem tych wszystkich wymogów, które jednak trzeba zastosować, żeby gospodarstwo dostało atest ekologiczny?
Żeby gospodarstwo dostało atest ekologiczny i żeby stało się ekologicznym, to po prostu trzeba sobie odszukać jedną z jednostek certyfikujących, w Polsce jest około 7, i zgłosić, żeby gospodarstwo powstało. Wtedy dostanie się puste druki, gdzie się wypisuje wszystkie dane, jaką prowadzi się tą gospodarkę, jaki ma areał, jaka wydajność. A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie nasiennictwa na gospodarstwo ekologiczne, które już ma certyfikat, to problemu nie ma, jeżeli ma się swoje. To z tego swojego siewu to można siać, ale jeżeli by się chciało zmienić na przykład zboże i zacząć mieć łubin czy cokolwiek inny, to trzeba wystąpić o pozwolenie na zakup w konwencji, jeżeli w danych centralach nasiennych nie ma siewu ekologicznego. Bo jeżeli jest siew ekologiczny, to tylko się do centrali nasiennej zakupuje i problemu żadnego nie ma. Ale z konwencji siewu kupić wcześniej nie można, tylko trzeba wysłać pozwolenie do Warszawy, żeby taki siew mógł być wprowadzony do gospodarstwa. Bo jeżeli chodzi, że tylko na paszę dla własnych potrzeb, to można kupić od rolnika ekologicznego, ale trzeba w tym zeszycie dobrej praktyki zapisać, ale taki rolnik musi mieć też certyfikat.
Proszę Panią, żeby założyć gospodarstwo ekologiczne, to trzeba przejść przez odpowiednią procedurę, ale przede wszystkim trzeba skorzystać z doradztwa rolniczego. Mówi się w tej chwili różnego rodzaju informacje przechodzą tutaj również i do nas, że prawdopodobnie coraz więcej doradców będzie dopominało się o to, żeby to było płatne. Już coraz więcej ludzi zaczyna się o to pytać, dlaczego. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy i skąd dany rolnik, który, jak to Pani powiedziała, dostanie te różnego rodzaju formularze do wypełnienia, jak on ma ewentualnie to wypełnić, po pierwsze, po drugie, jak się ma zorientować, jeżeli chodzi o sprawy związane z dopłatami i wszelkimi wymogami z tego wynikającymi, po trzecie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kontrolę.
Wspomnę tu o tym, że jakby już doszło do tego, że wysyłam zgłoszenie na gospodarstwo ekologiczne, to przychodzi mi z danej jednostki certyfikującej inspektor, za którą tą inspekcję trzeba zapłacić. Na przykład w mojej jednostce jest do 30 maja certyfikującej, a pod koniec roku w grudniu jest zwrot, nie 100%, ale różnie to się odbywa, zależy od areału, ale w granicach 60% jest zwrot tych dopłat za inspekcję. A jeżeli chodzi o ośrodek doradczy, gdzie też musi być zarejestrowany program rolno-środowiskowy 5-letni, to do tej pory też był taki okres zeszłego roku, że przez jeden miesiąc zaczęli pobierać pieniądze, ale te ośrodki doradcze sobie po prostu też szukają środków na to i do tej pory byli dofinansowywane, że nas to na razie nie kosztowało. I też tak słyszałam, że ma być to płatne, ale na dzień dzisiejszy nikt nie umie określić, ile to będzie kosztować i czy w ogóle będzie kosztować.
No właśnie, dlatego dobrze by było, gdyby powstały związki zawodowe, które spowodują, że doradztwo rolnicze jednak przejdzie pod izby rolnicze i wreszcie rolnicy będą decydowali o tym, jak to ma wyglądać i komu to ma służyć, bo to przecież nie są pieniądze z budżetu państwa dla doradztwa rolniczego, tylko dla rolników, aby rozwijać rolnictwo, aby ono szło w odpowiednim kierunku, aby realizować politykę rolną państwa, a nie politykę rolną doradztwa rolniczego, bo tak bym to określił. No proszę Państwa, jeszcze moglibyśmy bardzo dużo tematów tu poruszać, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli okazję i możliwość porozmawiania z Panią Brigidą i z panią Danutą. Dlatego zapraszam do rozmów 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej. Kierunek do Torunia 056. Rozmawiamy na temat gospodarstw ekologicznych, na temat organizowania się, na temat powstawania związków zawodowych, które są potrzebne moim zdaniem do tego, aby ci ludzie mieli swój udział również w realizacji programu rolnego w naszym państwie. Tym bardziej, że mówi się, że coraz więcej gospodarstw ekologicznych jest potrzebnych, że coraz więcej mamy takich gospodarstw, które powinny być ekologiczne. Mówimy o tym, że w tej chwili już będzie można prowadzić bezpośrednią sprzedaż z gospodarstwa rolnego, będzie można prowadzić ubój dla celów gospodarczych, a więc jest coraz więcej różnego rodzaju takich iskierek, które pozwalają nam realizować nasze marzenia, abyśmy mieli nasze normalne, wolne od wszelkiego zakusu różnych koncernów rolnictwo. Mam już telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bogdan z Mazowsza, tutaj z Kurpiowszczyzny.
O, witam Kurpa.
Mam takie pytanie. Ja złożyłem wniosek, po prostu byłem od początku na zebraniu w gminie odnośnie omawianego tematu. I błyskawicznie dokumenty mi przesłano z Lublina, akurat z takiej
jednostki certyfikującej, tak?
Tak, 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 tak. No i to jest tak szeroki temat, że zasięgnąłem opinii w ODR-ze,
tak,
w Ostrołęce. No i jestem, tak powiem, zawiedziony mocno.
Dlaczego?
Po prostu pani, która przedstawiła mi wymogi odnośnie przejścia na gospodarstwo ekologiczne, powiem szczerze, to rosły moje, że tak powiem, najśmielsze ogląd na tę sprawę.
To znaczy, niech pan powie tak, co ta pani panu powiedziała,
po pierwsze,
bo akurat mamy fachowców.
Po pierwsze tak, dostaliśmy jak były pierwsze dotacje, takie, jak to się nazywało, już nie pamiętam w tej chwili, do celów szkoleniowych.
Dopłaty, tak, słucham.
Tak, no, tak, ale to chodziło o to, żeby papier, załóżmy, no mówię w skrócie, jest w tym papierku do celów szkoleniowych odnośnie wypisywania całego wniosku na dopłaty, było na przykład ujęte coś, że jest działka łąka, prawda?
Tak.
I w tej chwili jest pole, załóżmy, od 20 lat, nawet więcej. To jest pole, ale ja dostałem w tym takim pomocniku do tego, że jest łąka. I ta pani mi mówi w ten sposób, że jeżeli będzie ta niezgodność, ja gdy się staram o te gospodarstwo ekologiczne, jeżeli będzie niezgodność, to ja płacę, muszę wziąć na każdą działkę geodetę.
To znaczy, proszę bardzo, pani Danuta.
Ja może to powiem z doświadczenia i z praktyki, co się pokrywa z prawem, bo cały czas też moje gospodarstwo 64 hektara to są 3 gospodarstwa w jednym rodzinne, i przeszłam wszystkie kontrole, włącznie z najwyższą kontrolą.
Tak, ale panu chodzi zupełnie o co innego, bo tutaj
no
z jednej strony...
No właśnie chcę tutaj powiedzieć panu, że pan się przestraszył tych dokumentów. Dokumenty, cokolwiek, coś, co się nie umie zrobić, to się człowiek przestraszy. Tak. Nie jest to takie tragiczne i to jest nieprawdą. W programie rolno-środowiskowym, chodzi o ekologię, bo tak to się mówi cały czas o programie rolno-środowiskowym, przyjmuje się to, co jest.
A ja jeszcze mam takie pytanie.
Bo no tak, ale jak pan ma, zaraz, bo jak pan ma na mapce, że to jest łąka, w tej chwili jest pole uprawne.
Jeszcze raz mówię, przyjmuje się to, co jest, to co jest na polu. I nigdy tam nic nie można nic skłamać, tylko to, co jest, to się pisze.
Ale ta pani mi powiedziała w ten sposób, że jeżeli będzie ta niezgodność, a ja tutaj pytając sąsiadów i znajomych, to praktycznie rzecz biorąc, mało u kogo jest, że tak powiem, zgodność na dzień dzisiejszy. Bo to są dane, jak mi w ogóle nawet pani i w ODR-ze poinformowano, to naprawdę to są dane sprzed 20 lat, a nawet czasami sprzed 30 lat.
To jest prawda. To jest prawda, bo to nie tylko
pan. W tej chwili, i ja szybko dokończę,
w tej chwili
geodeta, no zasięgnąłem opinii, ile by kosztowało, to są naprawdę bardzo wysokie koszty. To są bardzo wysokie koszty. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kontrolę, no dostałem taką, już załóżmy, gdybym miał certyfikat, kontrol kosztuje 700 zł. Tak zostałem poinformowany. Około 700 zł.
Tak, tak. Słuchamy pana.
I dalej, no...
No ale część tych kosztów jest zwracanych.
Nie, tak? Ja tu powiem panu, bo na przykład tu chodzi od hektarów, nie? My na przykład do 50 hektarów 1200 zł.
Tak.
I z tego zwracają na przykład 600 zł. Mm-hmm. Ale mam gospodarstwo 7 hektarów i płacę 500 i zwracają 400, także ciekawe, ile pan ma hektarów.
To znaczy, ja zadeklarowałem 12 hektarów.
No to jakby pan zapłacił 700, dostanie pan zwrotu 500.
Tak, i teraz jeszcze tylko sekundkę, żeby nie przedłużać. Podczas kontroli, no tutaj pani poinformowała mnie także. Jest niedopuszczalne w ogóle, gdzie kontrol ma prawo wejść, no dosłownie wszędzie. Jest niedopuszczalne, że gdziekolwiek będzie znajdował się przykładowy worek po nawozach. Obojętnie, czy on jest lat 10 ma, czy ma rok, czy tak dalej. Po prostu, no, restrykcje dosyć spore.
Ja myślę, że tak, proszę pana, dobrze by było, jakby pan jednak się skontaktował z jakimś stowarzyszeniem ekologicznym. Mhm. Dostanie pan tam pełną informację. Natomiast z tego, co jestem zorientowany, to pan akurat no, ma kontakt z panem Szymonem, bo to jest chyba Lublin. I podejrzewam, że gdyby pan nawiązał z nim kontakt, to on panu pewne rzeczy wyjaśni. Tym bardziej, że my mówimy o dwóch sprawach. Mówimy o dopłatach i mówimy o przechodzeniu na gospodarstwo ekologiczne. Są dwa różne elementy, ale dobrze jest tutaj się jednak bądź co bądź skontaktować się z stowarzyszeniem ekologicznym, które da panu, a to, że ta pani pana przestraszyła, po prostu przekazała panu informację w sposób drastyczny, jak to wygląda. No, takie są obowiązki. No, obowiązkiem jest to, że no, nawozów sztucznych nie można stosować, że raczej, ale nie patrzą na to, czy to jest worek, tylko patrzą prawdopodobnie na to, co jest w glebie i co jest w tym, prawda, pani Danuto? No, no tutaj ten z tym workiem to tak troszeczkę...
Tak trzeba, bo to tak jakby mojego syna słyszała, syn ma 21 lat, a ja to jestem już seniorką i po prostu jak sobie pan pomyśli, że raz ten porządek z tymi wszystkimi chemicznymi rzeczami pan zrobi, to nie jest tragedia i już później nie jest naprawdę źle, trzeba tylko tak ze sercem podejść.
Ja jeszcze tylko chciałem jedno słówko i już kończę, żeby nie przedłużać, bo ja rozumiem, tylko wie pani, ja obawiam się jednej rzeczy, że ja widziałem już kontrol, jeżeli chodzi o pomiary ziemi, po prostu kontrol z dotacji obszarowych.
No.
Widziałem po prostu, no, widziałem osoby bardzo, bardzo młode, to są, no, i że tak powiem, znając działki, znając człowieka, nie, no widziałem reakcję przy tej kontroli, no to jest bardzo restrykcyjna kontrola.
To zależy, wie pan, to wszystko zależy od tego, kto robi i jak robi. Tak. Chcę panu tylko powiedzieć, że tutaj między kontrolą gospodarstwa ekologicznego a kontrolą obszarową nie ma żadnej różnicy. Te same wymogi obowiązują i jeżeli pan poda, że pan ma łąkę, a jest na przykład grunt orny, to też panu nie uznają, bo to tak będzie, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Natomiast ja mam świadomość tego, że tych policjantów tyle się dzięki temu myśmy do tej Unii weszli, namnożyło. No, większość rolników chciało, głosowało. No tak. I takie są w tej chwili efekty. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Ja proponuję, żeby pan jednak nawiązał kontakt z panem Szymonem, czy z innym stowarzyszeniem, czy również przyjechał na... pani Danuto, proszę bardzo, co pani chciała powiedzieć.
Jak naprawdę służymy pomocą w ekologii, to jest tak jak w kościele. Naprawdę jeden drugiemu pomaga, na ile może. Podaję mój numer, 052 to jest kierunkowy.
052, tak?
384, tak? 8110 w sprawie związków, w sprawie stowarzyszeń i w sprawie pomocy w gospodarstwie ekologicznym.
Mamy kolejny telefon. Dziękuję. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Ja się chciałem zapytać, jaka jest różnica...
A z kim rozmawiamy?
Stanisław Dolny Śląsk.
Witamy pana.
Ja chciałem się zapytać, jaka różnica jest między gospodarstwem ekologicznym a naturalnym? I następne jeszcze pytanie takie, czy znaczy to te gospodarstwa ekologiczne, mi się wydaje, wtedy będą miały sens i przetrwają, kiedy zorganizują własne skupy i własną sprzedaż. Bo gdy wejdą na przykład jakieś tam układy, no to są wszędzie cwaniaki, to wykolegują całkowicie. Tak jak polskie rolnictwo wykolegowali do tego czasu cukrownie i wszystko tak i tu wykolegują. Musi być własna skup, własny sprzedaż, własne przetwórstwo, wszystko własne. Bo inaczej nie widzę szans. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, może bardzo proszę.
Ja może tu właśnie powiem, że my mamy swoje przetwórnie owoców i warzyw, mamy przetwórnie mięsa, mamy przetwórnie zboża, makarony,
mąki.
Mamy własne
piekarnie nawet.
Mamy własne piekarnie nawet. My to, należąc do tego stowarzyszenia, my się znamy z całej Polski i nie ma żadnego problemu. A jeżeli chodzi o nazwy, to jest tak: zdrowa żywność, ekologiczna żywność, gospodarstwo ekologiczne, naturalne. My posługujemy się ekologicznym, to wiadomo, że chodzi o gospodarstwo bez chemii. A naturalne, to nie wiem, jak to określić, to może tutaj...
Znaczy tak, bo to jest tak właśnie, o to chodzi, że w zasadzie gospodarstwo ekologiczne to jest gospodarstwo naturalne, ale z tego względu gospodarujące jest metodami naturalnymi, ale z tego względu, że wprowadzono takie mylne pojęcia, trzeba było udowodnić, że nie stosuje się nawozów, że robi się wszystko, jest zgodnie z naturą i tak dalej. I po to są robione te atesty, po to jest badanie wody, badanie różnego rodzaju gleb i innych elementów, po to, żeby udowodnić, że właśnie nie stosuje się środków i ochrony roślin i również spraw związanych z nawozami sztucznymi. Ale mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witam panią Kazimierę.
Witam serdecznie również.
To trzecia kobieta w naszym towarzystwie dzisiaj, proszę państwa.
No panie Michale, proszę uważać, bo baby się koło pana kręcą.
To raczej nie ja mam uważać, tylko niech
żona
one słyszy? Używają. Niech one uważają,
żona
proszę bardzo.
Słyszy.
Tak, słyszy.
No, to były żarty. Więc ja się niezmiernie cieszę, że no jest ktoś, kto zechce tą różnorodność, że tak powiem, stosować w gospodarstwie własnym. Powiem szczerze, że przeraża mnie troszkę obszar. Przeraża mnie również to, że dopłaty do tych kontroli przy dużych gospodarstwach są w większym stopniu zwracane, a przy małych w mniejszym. Ale może źle zrozumiałam. Jeśli chodzi o tego pana, który dzwonił, który ma te kłopoty, to kłopoty wynikają z tego. W moim przekonaniu, to zresztą ja to już zauważyłam w dziesiątkach przypadków, jeśli urzędnik nie potrafi odpowiedzieć na pytanie petenta, to mówi to, co chce. Nie to, co petent po prostu chcę uzyskać. I nawet zdarzyło mi się tak, że doktor praw nie odpowiedział mi na pytanie w gminie. Mówił swoje rzeczy. Ja mówię, proszę pana, ja to wiem. On dalej swoje, bo po prostu nie umiał mi odpowiedzieć na pytanie. Problem u tego pana polega na tym, że rejestry gruntów niejednokrotnie posiadają błędy. I należy pójść do starostwa, zażyczyć sobie wyciąg z rejestru gruntów, porównać ten wyciąg. W wyciągu z rejestru gruntów jest zaznaczone, jaka klasa, czy to jest orne, czy pastwisko, czy łąka, czy cokolwiek. Porównać ze stanem, który jest faktycznie, i jeżeli się nie zgadza, należy powinien zrobić każdy rolnik, bo to w podatkach też się odbija. Należy złożyć pismo, że nie zgadza się rolnik z po prostu informacją w rejestrach gruntów, bo to i tamto jest inaczej. Jeżeli się ma akty notarialne, czy powiedzmy akty przekazania gospodarstwa rolnego, czy testament, czy prawda, czy zapis notarialny, no to z tych dokumentów może wynikać. Bardzo często zdarza się tak, zresztą było to w latach 50., że o dwie klasy wyżej podwyższono, jak w katastrze po prostu było ujęte. No bo uważali, że jeśli stosuje się nawozy sztuczne, wapnuje się, to się podwyższyła żyzność gleby, co było sprzeczne ze stanem faktycznym. I teraz, jeżeli podwyższyli o dwie klasy wyżej, czy o jedną klasę wyżej, to już grunty piątej klasy weszły w opodatkowanie. bo one stały się czwartą klasą, a nie niejednokrotnie trzecią klasą, podczas kiedy właściwy stan rzeczy to był taki, że niejednokrotnie parcele, na których było 30 centymetrów, 20 centymetrów gleb bielicowych, a pod spodem czysty piach, zaliczono do czwartej czy nawet trzeciej klasy gruntu. Więc to należy doprowadzić do porządku.
Tak, tylko pani Kazimiero...
Wtedy będzie zgodność po prostu, urzędnikowi wykaże zgodność, że tam, gdzie ma pole, to w rejestrach gruntów jest również pole.
Tak, tylko chodzi o to temu panu, że każą mu zatrudniać geodetę i porządkować to poprzez właśnie...
Geodeta, panie Michale, geodeta,
tak, on
ma
mówił,
uprawnienia, geodeta ma uprawnienia, proszę pana, do wyznaczenia działki i wyznaczenia granic, a przecież to jest nieistotne.
O to właśnie chodzi.
Czyli urzędnik mówi to, co chce, nie to, co powinien.
Oczywiście, a szczególnie ta pani, która namawia go do spraw związanych, przechodzenie na gospodarstwo ekologiczne.
Tak,
bardzo
ja
dziękujemy.
Zachęcam tego pana do nawiązania kontaktu z panem doktorem
Szymoną. Albo tu z panią Danutą.
Warto.
Pani Danuta też jest.
No.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.
Bardzo prosimy. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Anna z Warszawy. Ja mam takie pytanie. Prowadzę sklep i chciałabym jakiś kontakt dostać do państwa, żeby mogła sprzedawać wasze produkty.
Anna z Warszawy.
Czy jest ktoś w Warszawie, w okolicy?
Oczywiście, że jest w Warszawie stowarzyszenie. Pani Danuto, czy pani ewentualnie chce udzielić informacji w tej sprawie?
Ja na razie podam swój telefon. Jest na stronie internetowej. Podam tak. Kierunek 052.
Tak.
384.
Tak.
81.
Tak.
10. W zarządzie głównym w Ekolandzie pełnię funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. A jak pani do mnie zadzwoni, to resztę innych rzeczy uzgodnimy. Ja podam jeszcze inne telefony.
No bo tak, bo są również, wiem, że w Warszawie jest stowarzyszenie.
Bardzo
pani dziękuję.
Zdrowo produkuje. Szczęść Boże.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Na wieki biegu mamy.
Mówię o panie Michał, ja się...
Ale bardzo pana źle słychać.
Skąd wziąć bydło takie rasy polskiej? Gdzie je można zakupić? Czy mógłbym taką odpowiedź dostać tam od pani, która się tym zajmuje, wiem, że ma czerwone polskie bydło?
To znaczy, są specjaliści w tej materii, ale bardzo proszę pani Brigido.
My też żeśmy kupili to bydło w instytucie w Pniewach. To jest koło Olsztyna. To jest Instytut Produkcja Bydła Ekologicznego.
Ale oprócz tego jeszcze państwo również, no, są rolnicy, którzy też sprzedają, prawda?
Tak, ale my mamy właśnie też mały odchówek, ale na razie chcemy
zostawiać dla siebie. A więc Pniewy, proszę pana, ale może również do pani Danuty telefon, może coś tutaj pomoże.
Tak, bo od rolnika ekologicznego też można kupić. Telefon już pan zna, czy podać jeszcze raz?
Może jeszcze raz bym poprosił telefon.
Podaję telefon, kierunek 052, numer telefonu 384. 8110.
Proszę państwa, bardzo dużo takich praktycznych informacji jest potrzebnych. Mamy telefon kolejny. Prosimy bardzo, radio.
Proszę państwa, bardzo dużo.
Ale proszę wyłączyć, tak. Proszę wyłączyć radio, żebyśmy się słyszeli. Tak?
Ja właśnie odnośnie tego, co tam ta pani mówiła.
Ale może pani powie nam, jak pani ma na imię, bo tak. Bo imion...
Elżbieta z Podlaskiego.
O, witam Podlasie.
No właśnie. Odnośnie tego, co pani mówiła odnośnie klasyfikacji gruntów. Ja właśnie miałam też klasyfikację gruntów inaczej zrobioną. I prosiłam o zmianę, ponieważ miałam las, a zrobiono mnie jako użytki. A natomiast na innej działce zrobiono mnie z pastwiska, zrobiono mnie jako grunt orny. I chciałam właśnie się to też wyjaśnić, to mnie każe brać właśnie klasyfikatora i wszystko to opłacać. Gdzie mam się z tym właśnie udać?
No tutaj to w tej materii nie umiem pani powiedzieć, natomiast może się zorientujemy i podamy w przyszłej audycji, kto przeprowadza te sprawy związane z klasyfikacją, czy trzeba specjalnie robić i płacić za to. Z tego, co ja pamiętam ze swoich dawnych lat, to niestety, ale takie wymagania były i to kosztowało. Czy w tej chwili jest inna możliwość? Nie wiem, bo tam są prawdopodobnie zmiany zrobione na własną rękę przez kogoś tam w urzędzie. Ale postaram się dowiedzieć czegoś, podać przyszłą niedzielę podczas audycji na ten temat jakąś informację w sprawach klasyfikacji. Pani Danuto, może będziemy kończąc tą audycję za chwilę, może chwilę podsumowania, bardzo proszę.
No, chciałam tutaj jak skorzystać z tej okazji jeszcze raz tak naprawdę zaprosić na 24, podsumować, to będzie koleżanka i redaktor, na 24 do Gniezna, podaję numer telefon 052 kierunkowy 348110, jest to kontakt.
Ja bym prosił jeszcze raz ten telefon, bo za szybko pani mówi, ja już bym go nie zapisał.
Jeszcze raz to wtedy powoli. 052 kierunek 348110 i zapraszam wszystkich tych, którzy chcą uczestniczyć i zapisać się do tych związków. Jest to 24 marzec, Gniezno, na godzinę 10 na Uniwersytet Ludowy Dalki, ulica Księdza Ludwiczaka 20, na godzinę 10.
I to jest, proszę Państwa, w budynku Księdza Ludwiczaka, tam gdzie był Uniwersytet Ludowy, tam gdzie rezyduje w tej chwili ksiądz kanonik Alojzy Święciechowski, od samego początku duszpasterz diecezjalny rolników, gdzie również jest Uniwersytet Ludowy, gdzie można również kształcić młodzież naszą. Pani Brygido, bardzo proszę, tak jak już powiedziała przed chwilą koleżanka, że pani ma podsumować.
Ja chciałabym tylko powiedzieć tyle, żeby rolnicy ekologiczni lub ci, którzy chcą się przestawić na rolnictwo ekologiczne, żeby się nie bali tych dokumentacji, tych wszystkich papierków, że to wszystko jest do opanowania i do zrobienia.
Powiem słowami Gierka. Pomożecie?
Pomożemy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończąc tą naszą dzisiejszą audycję, dziękując oczywiście koleżance za pozwolenie przedłużenia, chciałbym przede wszystkim zaprosić jeszcze raz na 15 lutego na konferencję GMO szansą rozwoju polskiego rolnictwa, fakty i mity. Jest to konferencja ważna, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, w tej chwili lobby GMO w Polsce robi bardzo poważne naciski na rząd i ta konferencja ma jak gdyby dać odpowiedź, czy jest to fakt, czy mit, że GMO jest szkodliwe i że może zniszczyć polskie rolnictwo i w ogóle polską przyrodę. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję pani Danucie i pani jak zwykle Brygidzie. I zapraszam Państwa za tydzień na godzinę 15:15 do studia tu w Toruniu. Szczęść Boże.